Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Tematem dzisiejszej audycji jest łuszczyca. Ta przewlekła choroba daje objawy w postaci łuszczących się wykwitów na skórze. W jej leczeniu specjalizuje się mój dzisiejszy gość, doktor habilitowana Aneta Szczerkowska-Dobarz, specjalistka dermatologii i wenerologii z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam panią doktor w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A przy okazji ciekawostka, pani doktor jest mistrzynią świata lekarzy w tenisie ziemnym, w grze podwójnej kobiet i brązową medalistką w grze pojedynczej. I chciałam panią zapytać, czy taka pogoda jak dzisiaj, taki żar lejący się z nieba, to jest dobra rzecz dla sportu, dla gry w tenisa?
Ja powiem tak, dla pasjonatów sportu nie ma złej pogody. Oczywiście trzeba się odpowiednio zaopatrzyć w wodę, być może omijać godziny takie około południa, natomiast nie rezygnujemy ze sportu.
Super, ale wracamy do tematu, jakim jest łuszczyca, bo dzisiaj na ten temat będziemy rozmawiać. Czy pani doktor, czy można mieć łuszczycę i w ogóle o tym nie wiedzieć?
Można. Łuszczyca jest chorobą, która charakteryzuje się całym spektrum objawów klinicznych, od zupełnie pojedynczych grudek, czy też niewielkich zmian paznokciowych, do zmian, których nie sposób przeoczyć. Także bywają sytuacje, że pacjent przez lata z pojedynczą zmianą na skórze funkcjonuje, nie wiedząc, że cierpi na łuszczycę, bądź też ma rozpoznanie innej choroby.
A jak to się zaczyna? To już w dzieciństwie, czy w późniejszym wieku?
Łuszczyca jest chorobą, która może rozpocząć się w każdym wieku. Obserwujemy przypadki choroby zupełnie u malutkich dzieci, u niemowlaków. Również obserwujemy, bywa, że choroba rozpoczyna się w ostatnich dekadach życia, w 8, a nawet 9 dekadzie życia. Zasadniczo szczyt zachorowania tej choroby to jest 2. i 3. dekada życia.
A jakie są powody? To się, z tą chorobą się rodzimy, czy ona się po prostu w jakiś sposób wyzwala? Jakieś czynniki ją wyzwalają?
Łuszczyca jest chorobą, tak zwaną chorobą o wieloczynnikowym tle. Co to oznacza? Że aby choroba ujawniła się klinicznie, konieczna jest predyspozycja genetyczna. Przy czym bywa tak, że pacjenci mówią, pani doktor, u mnie w rodzinie nikt na tę chorobę nie chorował, ani nie choruje. Dziedziczenie nie jest takie proste. Może to być kilka pokoleń wstecz. Aby choroba ujawniła się klinicznie, konieczne jest zadziałanie czynników środowiskowych, czyli kompilacja genów, i to są zazwyczaj liczne geny, z czynnikami dość dobrze nam znanymi środowiskowymi. Dopiero ta kompilacja powoduje, że choroba pojawia się klinicznie.
A te czynniki środowiskowe, to co to takiego może być?
One są, jak powiedziałam, dość dobrze poznane. Niewątpliwie chyba na pierwszym miejscu należy wymienić stres psychiczny, który w obecnych czasach towarzyszy nam bardzo mocno. Następnie wszelkiego rodzaju zabiegi operacyjne na skórze, a nawet zadrapania w aktywnej fazie choroby mogą powodować wysiewy. Kolejnym ważnym czynnikiem są infekcje górnych dróg oddechowych, angina paciorkowcowa oraz leki, szczególnie u osób dorosłych. Jest pewna grupa leków, która może prowokować pierwszy i kolejne wysiewy łuszczycy.
Pytania do dermatologa, doktor habilitowanej Anety Szczerkowskiej-Dobosz można przesyłać drogą SMS-ową na numer 603-060606. Zapraszam państwa do korzystania z wiedzy naszej ekspertki. Pani doktor, a jak wyglądają takie początki? To się po prostu coś tam pojawia na skórze? Jakaś wysypka? Można tak to w ogóle nazwać? Wysypką?
Wysypka to nie jest dobre określenie w odniesieniu do łuszczycy. Choroba może rozpocząć się w różny sposób. Może to być tak, jak wspominaliśmy, pojedyncza czerwona grudka, zazwyczaj albo w każdym przypadku pokryta łuską. Może to być również gwałtowny wysiew grudek na całym ciele. Także te początki klinicznie są bardzo zróżnicowane.
Ale zawsze jest łuska, zawsze jest to suche, tak?
Tak. Łuszczyca, jak nazwa wskazuje, nieodzownym elementem łuszczycy jest łuska. Para keratotyczna, srebrzysto-biała łuska.
Ta łuska łuszczy się, odpada od skóry? Tak jak łupież, że nie wiem, można zauważyć ją na odzieży.
Zdecydowanie się łuszczy. To jest duży, tak, praktyczny problem naszych pacjentów. W ostrej fazie choroby, zapalnej fazie choroby, chory po prostu się sypie. I czarne ubrania zazwyczaj niosą ślad między innymi w ten sposób stygmatyzującej choroby.
A na których częściach ciała pojawia się ta łuska? Wszędzie może się pojawić?
Łuska pojawia się tam, gdzie są zmiany łuszczycowe, gdzie są tak zwane grudki łuszczycowe. W łuszczycy mamy pewną predylekcję zmian, to znaczy są okolice, gdzie częściej zmiany się lokalizuje i to są łokcie, kolana, skóra owłosiona głowy, okolica krzyżowa, a także paznokcie.
A które z tych części ciała, które pani wymieniła, najtrudniej się leczy?
Nie wspomniałam o skórze owłosionej głowy, to jest również częsta lokalizacja zmian łuszczycowych. Myślę, że to umiejscowienie choroby bywa trudne do terapii. Łuszczyca może również zajmować, o czym nie wspomniałam i na szczęście dzieje się to troszeczkę rzadziej, okolice narządów płciowych, a także okolice innych fałdów, dołów pachowych, fałdów podsudkowych u kobiet, okolice pępka, jest to tak zwana odwrócona postać łuszczycy i ona jest trudna do leczenia. Oczywiście są inne kliniczne postacie, które budzą nasze problemy terapeutyczne.
Jeśli choroba zaatakowała pani doktor skórę głowy, to co się dzieje z włosami? One wypadną? Mogą wypaść?
Nie, zasadniczo nie. Łuszczyca nie jest chorobą, która powoduje wypadanie włosów. Zazwyczaj istotą choroby jest poszerzenie, takie na poziomie mikroskopowym, poszerzenie naczyń, zatem ta skóra zasadniczo jest lepiej ukrwiona. Chyba że pacjent rzeczywiście nie leczy łuszczycy, bądź z jakichś powodów jest to oporna postać łuszczycy i dochodzi do powstania dużych nawarstwień łusek i wówczas przy usuwaniu tych łusek rzeczywiście te włosy można stracić, może być wrażenie ich przerzedzenia.
Czy pacjentowi mogą pozostać jakieś blizny po tych zmianach skórnych?
Nie, proszę Państwa, łuszczyca nie jest chorobą, która wiąże się z trwałym procesem bliznowacenia.
Mamy pierwsze SMS-y od naszych słuchaczy. Czy łuszczyca może być dziedziczna już w pierwszym, czy w kolejnych pokoleniach?
Tak, jak najbardziej. Łuszczyca, oczywiście ryzyko, jeżeli obydwoje rodzice cierpią na łuszczycę, ryzyko zachorowania na łuszczycę dziecka jest stosunkowo wysokie. Ale tak jak powiedziałam, rzeczywiście nie musi to być z pokolenia na pokolenie. Łuszczyca może się pojawić dopiero w kolejnym.
Jeden ze słuchaczy pisze, że zachorował na łuszczycę w wieku 35 lat po letniej anginie. Czyli to jest ten czynnik wyzwalający, może być choroba jakaś bakteryjna również, tak?
Zdecydowanie tak. Wymieniając czynniki środowiskowe, wspomniałam o czynnikach infekcyjnych. Wśród nich na pierwsze miejsce wysuwają się infekcje paciorkowcowe górnych dróg oddechowych, przede wszystkim migdałków podniebiennych, czyli angina. Jest to znany czynnik prowokujący szczególną postać łuszczycy, jaką jest łuszczyca kropelkowata. To jest taka postać, gdzie dochodzi do gwałtownego wysiewu drobnych grudek, inaczej zwane łuszczycą kropelkowatą, często właśnie u osób młodych czy u dzieci.
Trudno sobie wyobrazić, jakoś tak później chyba skojarzyć, że to może być łuszczyca, skoro mieliśmy anginę, prawda? Każdy pomyśli, pewnie alergia na leki. Tak jest właśnie?
Tak, czasem bywa rozpoznanie źle stawiane. Natomiast my, dermatolodzy, rzeczywiście widząc taką postać łuszczycy kropelkowatej, ona jest dość charakterystyczna klinicznie, już o szczegółach nie będę Państwu mówić, natomiast widząc taką postać, nieodzownym elementem wywiadu jest pytanie, czy pacjent przebył infekcję górnych dróg oddechowych. Jeżeli mówi, że to było zapalenie gardła, czy też angina, wówczas mamy potwierdzenie naszego podejrzenia.
Pani doktor, czy łuszczyca właściwie u każdego pacjenta wygląda tak samo?
Łuszczyca jest chorobą o niezwykłej różnorodności postaci klinicznych. Zatem jeden chory, drugi chory, zupełnie dla laika, zupełnie dwie odrębne choroby, a to jest ciągle to samo schorzenie.
Czym się może różnić?
No, może różnić się umiejscowieniem, może różnić się morfologią zmian, czyli są to albo grudeczki, albo obszary, te grudki mają tendencję do zlewania się w większe obszary plackowate. Może być, wreszcie łuszczyca może zajmować prawie całą skórę, ten stan określamy jako erytrodermia łuszczycowa, poważna postać łuszczycy. Łuszczyca może zajmować tylko płytki paznokciowe, to jest postać trudna do rozpoznania klinicznego. Może zajmować tylko skórę owłosioną głowy. Zatem rzeczywiście różnorodność zmian klinicznych jest wielka.
A czy liczba tych zmian wzrasta wraz z rozwojem choroby? Czyli im dłużej chorujemy, tym więcej zmian może się pojawiać?
Nie.
Niekoniecznie,
nie,
tak?
Nie, zdecydowanie nie. Tutaj takiej korelacji nie widzimy. Najczęstszą postacią łuszczycy, powiedziałabym, że 90% naszych chorych to są chorzy z tak zwaną przewlekłą łuszczycą plackowatą. Czyli w obrębie najczęściej tych szczególnych miejsc, łokci, kolan, obserwujemy, a także innych, obserwujemy ogniska plackowate, przewlekle utrzymujące się. To jest najczęstsza postać, która dawniej była określana jako łuszczyca zwyczajna. Te około 10% to są inne postacie kliniczne, takie jak właśnie łuszczyca kropelkowata czy łuszczyca krostkowa, rzadsze też o cięższym przebiegu.
Czy to jest choroba na całe życie? Czy można z nią zawalczyć skutecznie? Bo te zmiany, które, o których pani mówi, na łokciach, na kolanach, one są widoczne. Na pewno powodują stres u pacjentów, którzy starają się to zakryć. Pewnie część słuchaczy sobie teraz myśli, a może to jest zaraźliwe? Jest zaraźliwe?
Łuszczyca nie jest chorobą zakaźną. Nie. Zdecydowanie trzeba to powiedzieć. To jest bardzo istotne, aby w świadomości społeczeństwa, aby do społeczeństwa ten przekaz trafił. Łuszczyca nie jest chorobą zakaźną, ponieważ bardzo często chorzy stykają się z objawami stygmatyzacji, z objawami odrzucenia. Nawet nasi pacjenci opisują sytuacje, kiedy zostają wyproszeni z basenów, z miejsc użyteczności publicznej. Bardzo ważne jest szerzenie świadomości, że łuszczyca nie jest chorobą zakaźną w żaden sposób.
Wracam do tego mojego pytania, czy to jest choroba na całe życie? Czy można ją wyeliminować jakoś skutecznie lecząc, czy raczej nawraca?
Nie. Łuszczyca do tej pory, mimo że bardzo wiele wiemy na temat patogenezy łuszczycy, badania są niezwykle dynamiczne, postęp w leczeniu dokonał się olbrzymi. Natomiast jak dotąd nie znamy pierwotnej przyczyny choroby. Nie wiemy, co jest tym pierwotnym czynnikiem wywołującym kaskadę zjawisk immunologicznych toczących się nie tylko w skórze łuszczycowej, ale też w całym, co należy zaznaczyć, ale też w całym organizmie. To jest pytanie, które zadają nam pacjenci w momencie, kiedy pierwszy raz stawiamy rozpoznanie łuszczycy. Czy można to wyleczyć? No niestety z przykrością odpowiadamy, że łuszczyca jest chorobą, której na dzień dzisiejszy nie można wyleczyć, nie można tej choroby się pozbyć. Natomiast to, co jest optymistyczne, to że 3/4 chorych ma łagodną postać łuszczycy, z którą sobie świetnie można dawać radę, lecząc miejscowo tę chorobę.
Te zmiany rzadko są swędzące, przeszkadzają pacjentowi?
Łuszczyca może powodować świąt. Świąt nie jest tak charakterystyczną cechą jak w alergicznych chorobach skóry w łuszczycy, ale jednak również towarzyszy zmianom łuszczycowym.
Mamy pytanie od pana Daniela, naszego słuchacza. Czy to aby na pewno choroba skóry, czy nie powinniśmy szukać rozwiązania wewnątrz naszego organizmu, pyta nasz słuchacz. Chyba wszystkie choroby, prawda, gdzieś tam wewnątrz tak, powstają.
Tak. Łuszczyca jest zdecydowanie czymś więcej niż chorobą skóry, to o czym wspomniałam przed chwileczką, jest przewlekłą, zapalną, ogólnoustrojową chorobą. Co to oznacza? Że proces, który zapalny, którego wyrazem jest grudka łuszczycowa, toczy się równocześnie również w innych narządach. Na przykład, może dotyczyć układu krążenia. Wiemy, że chorzy z łuszczycą mają zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe. Wiąże się to właśnie z tym ogólnoustrojowym stanem zapalnym.
Mówiła pani, że to jest choroba na całe życie. Czy coś może spowodować nawrót i zaostrzenie objawów?
Oczywiście wspomniane przeze mnie czynniki środowiskowe zaostrzają przebieg łuszczycy, czy mogą spowodować nawrót łuszczycy. Dlatego do nas należy edukacja pacjentów, jakich czynników należy unikać. Oczywiście to jest czysto teoretyczna porada, aby unikać stresu w obecnych czasach. Natomiast coraz więcej mówi się właśnie o takich technikach wyciszenia, mindfulness, że to jest bardzo ważne, aby wdrażać w życie techniki relaksacyjne u chorych na łuszczycę.
Przy okazji chciałam dopytać, ta liczba pacjentów, którzy mówią, no, że mieli przewlekły jakiś stres, czy w ogóle jakiś stres ich spotkał, to jest duża, jeśli chodzi o łuszczycę?
Tak, ten czynnik jest bardzo duży, zarówno w populacji dorosłych, jak i u dzieci. Często pójście do szkoły prowokuje wysiewy łuszczycy w populacji dziecięcej, ale również u dorosłych. Różne stresogenne sytuacje powodują, czy też przewlekły stres powoduje zaostrzenie łuszczycy, czy też powoduje, że choroba nie jest w stanie wejść w okres wyciszenia, remisji.
Pytanie od naszej słuchaczki. Czy na łuszczycę mają wpływ szczepionki? Rozumiem, że to też czynnik środowiskowy, który może uaktywnić geny powodujące łuszczycę. Czy dziecko osoby, która ma łuszczycę, powinno być szczepione?
Tak, dziecko osoby, która ma łuszczycę, musi być szczepione. Nie ma dowodów na to, aby szczepienie dzieci prowokowało wysiewy łuszczycy, czy prowokowało pierwszy wysiew łuszczycy.
Czy łuszczyca może, pani doktor, występować z innymi chorobami o podłożu autoimmunologicznym? Bo pani mówiła, że ona jest też sama w sobie chorobą autoimmunologiczną. No mamy takie choroby jak chorobę Hashimoto, cukrzycę typu pierwszego, różne inne choroby autoimmunologiczne. Czy one mogą się, że tak powiem, kumulować w jednej osobie?
Tak. Tak, łuszczyca współistnieje, może dane epidemiologiczne wskazują, że łuszczyca może współistnieć z innymi chorobami o autoimmunologicznym podłożu. Taką najczęstszą chorobą, z którą łuszczyca współistnieje, jest zapalenie stawów. Ale też u chorych na łuszczycę częściej występują na przykład zapalne choroby jelit. Częściej u chorych na łuszczycę występuje nadciśnienie, występuje cukrzyca, występuje tak zwany zespół metaboliczny.
A czy zmiany skóry to są jedyne objawy łuszczycy?
Nie. Wspomniane zapalenie stawów jest objawem najczęściej towarzyszącym zmianom na skórze, tak zwane łuszczycowe zapalenie stawów.
Jakie to są objawy?
Łuszczycowe zapalenie stawów klinicznie demonstruje się różnymi objawami klinicznymi. Może to być tak zwane zapalenie palca, palec kiełbaskowaty, zapalenie przyczepów ścięgien, oczywiście zapalne bóle stawów, kręgosłupa, także te kliniczne objawy są różnorodne. I jest to rzeczywiście najczęstsze schorzenie towarzyszące łuszczycy skóry.
Doktor habilitowana Aneta Szczerkowska-Dobosz, specjalistka dermatologii i wenerologii z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Ewa Palicka za konsoletą, Joanna Matuszewska przed mikrofonem. Dzień dobry. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk rozmawiamy o łuszczycy. W studiu ekspert doktor habilitowana Aneta Szczerkowska-Dobosz, specjalistka dermatologii i wenerologii z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam ponownie pani doktor. Mamy sporo SMS-ów od naszych słuchaczy, którzy proszą o więcej informacji o łuszczycowym zapaleniu stawów, bo to taka nieoczywista choroba, pisze ktoś z państwa. Pani doktor, co powinno zaniepokoić?
Łuszczycowe zapalenie stawów, może podam dane epidemiologiczne, dotyczy, uważa się, 30% chorych na łuszczycę plackowatą, czyli występuje często u chorych.
W połączeniu z łuszczycą taką skórną.
Tak. I zazwyczaj bywa tak, że zapalenie stawów dołącza się od 7 do 12 lat, w okresie 7 do 12 lat od pojawienia się pierwszych zmian na skórze. Także to my, dermatolodzy, jesteśmy w tej szczęśliwym położeniu, że jesteśmy w stanie szybko wyłapać wczesne objawy łuszczycowego zapalenia stawów.
Bo pacjent już jest w trakcie leczenia najczęściej.
No, pacjent jest leczony z powodu zmian na skórze. Ale nie powinniśmy w trakcie badania chorego zapominać o wypytaniu o dolegliwości stawowe, takie jak właśnie zapalne bóle stawów, czyli czy chorego budzi ból w nocy, czy chory ma jakieś ograniczenia w ruchomości stawów, czy ma obrzęknięte stawy. Wspominałam o tak zwanym palcu kiełbaskowatym, czyli obrzęku palców dłoni czy stóp, czy zapaleniu przyczepów ścięgnistych, na przykład łuszczycowe zapalenie stawów może rozpocząć się tak zwanym łokciem tenisisty, czy bolesnością rozcięgna stopy. Także na te objawy zarówno my, jak i pacjenci powinni być wyczuleni.
Czy zawsze łuszczycowe zapalenie stawów musi współistnieć z tą chorobą skóry?
Nie. Tak? Łuszczycowe zapalenie stawów może poprzedzić wystąpienie zmian na skórze. I wówczas diagnostyka jest trudna. Wówczas to reumatolodzy przysyłają do nas pacjenta z cechami zapalenia stawów i zadają nam pytanie, czy są jakieś cechy, które świadczą o tym, że chory ma łuszczycowe zapalenie stawów. Jakie zmiany na skórze mogą wskazywać, że to jest łuszczycowe zapalenie stawów? Zmiany paznokciowe. Uważa się, że łuszczycowemu zapaleniu stawów częściej towarzyszą zmiany paznokciowe i one mogą być bardzo dyskretne, na przykład naparstkowanie, takie dołeczki w płytkach paznokciowych. Również skóra owłosiona głowy jest częstsza u chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów. Tak rzeczywiście może być tak, że mamy zapalenie stawów bez zmian łuszczycowych, a choroba skóry dołącza się dopiero po jakimś czasie.
I kolejne pytanie od naszej słuchaczki. Czy łuszczyca może występować na twarzy?
Łuszczyca może występować na twarzy, w szczególności u właśnie dzieci i w tej młodszej grupie wiekowej. U osób dorosłych jest to rzadsza lokalizacja, rzadsze umiejscowienie, u dzieci częstsze.
Drugie pytanie od tej samej słuchaczki. Czy to, że przeszłam na wegetarianizm 20 lat temu, mogło mieć znaczenie, dlatego że zmiany się uspokoiły? Pyta pani Danuta.
Mogło mieć znaczenie. Tutaj wchodzimy w nowy temat dyskusji, jakim jest dieta łuszczycy. Dieta łuszczycy powinna być dietą po prostu zdrową. I rzeczywiście uważa się, że niskotłuszczowa, śródziemnomorska dieta ma znaczenie w przebiegu tej choroby. Są na to badania.
Także czyli osoby, fakt, które są wegetarianami, lepiej się czują.
Tak, tak. I są na to badania kliniczne, które świadczą, że zdrowa dieta, każdy z nas rozumie pojęcie zdrowej diety, wpływa korzystnie na przebieg choroby.
Jest też trochę pytań o kosmetyki i o to, czy te zmiany występujące na skórze, zwłaszcza na skórze głowy, twarzy, można w jakiś sposób zakryć, czy raczej jest to niewskazane, żeby używać fluidów, pudrów i tak dalej?
Nie ma zasadniczo przeciwwskazań do kamuflażu kosmetycznego zmian łuszczycowych. Natomiast powiem tak, że skuteczność tych metod jest niska, ponieważ grudki łuszczycowe charakteryzują się zazwyczaj większym naciekiem, rumieniem, łuszczeniem, wypukłe. Zatem te kamuflaże przynoszą marne efekty. No nie ma dowodów, żeby szkodziły, ale też radziłabym raczej skupić się na terapii i wówczas stosować kamuflaż.
No właśnie, bo taka skóra jest problematyczna. Trzeba co z nią właściwie robić? Nawilżać, natłuszczać? Jak powinien się zachowywać pacjent tutaj, jeśli chodzi o profilaktykę i już radzenie sobie, jeśli te zmiany wystąpią?
Nawilżanie jest nieodzownym elementem terapii łuszczycy. Także z tak zwanych emolientów chory na łuszczycę nie powinien rezygnować, dbać o tą skórę, stosować odpowiednie, najlepiej właśnie...
Czyli niezwykłe mydło?
Niezwykłe mydło, lepiej rzeczywiście stosować tak zwane dermokosmetyki.
Czy łuszczyca zawsze ma postać taką suchą, łuszczących się fragmentów skóry, czy może to być jakaś postać z jakimś wysiękiem, tudzież takim innym wyglądem, niż wydawać by się mogło?
Jak wspominałam, wielopostaciowość jest charakterystyczną cechą łuszczycy, zatem zmiany najczęściej mają rzeczywiście klinicznie charakter ognisk plackowatych, łuszczących się, tak jak pani redaktor powiedziała, sucho, ale też mogą być zmiany wysiękowe, mogą być zmiany krostkowe, może dochodzić do wtórnych nadkażeń bakteryjnych, tak się dzieje w populacji dziecięcej. Częściej łuszczyca dziecięca ma zapalny, bywa, że wysiękowy charakter.
Pytania też od słuchaczy, czy pacjent z łuszczycą może się opalać, powinien się może opalać, czy ta choroba lubi słońce?
Przebieg łuszczycy ma związek z sezonowością, to znaczy my obserwujemy zaostrzenia w okresach jesienno-zimowych, polepszenie w okresach letnich. Również wyrazem tego korzystnego wpływu ultrafioletu na skórę jest fototerapia, którą my stosujemy, czyli sposób leczenia łuszczycy za pomocą sztucznych źródeł światła. Słońce zasadniczo jest korzystne, ale oczywiście z umiarem stosowane. Ekspozycja na słońce powinna być kontrolowana stosowaniem filtrów, nie powinien chory rzeczywiście się oparzać, ponieważ dodam, że oparzenie słoneczne może być czynnikiem prowokującym wysiew zmian w miejscu oparzenia, tak zwany objaw Kebnera, to jest kebneryzacja.
Nawet latem przy słońcu może dojść do nasilenia objawów choroby, ale ogólnie to kiedy ta choroba bardziej daje się we znaki pacjentowi?
W okresach jesienno-zimowych, zdecydowanie jesienno-zimowych, również jeżeli chodzi o epidemiologię łuszczycy, zdecydowanie częściej łuszczyca występuje w krajach o klimacie umiarkowanym, czy też klimacie zimnym. My mamy nieszczęście należeć do tego regionu świata, gdzie łuszczyca występuje często, ponieważ dotyczy, szacuje się, 2-3% naszej populacji.
I jeszcze jedno pytanie od słuchaczki. Czy ciąża może sprowokować wystąpienie łuszczycy?
Może. Może sprowokować zarówno pogorszenie przebiegu łuszczycy, jak też są pacjentki, u których choroba wchodzi w remisję w okresie ciąży.
Porozmawiamy w takim razie, pani doktor, jeszcze trochę więcej o tej diecie, bo mówiła pani, że wegetarianie lepiej się czują i są lepsze wyniki, jeśli chodzi o objawy choroby, ale czy są jakieś konkretne potrawy, których nie powinno się jeść przy łuszczycy, a które wręcz odwrotnie? Sporo się mówi o różnych rybach, olejach i tak dalej. Czy to jest prawda, że spożywanie takich potraw poprawia stan skóry i te dolegliwości są mniej uciążliwe?
Zdecydowanie tak. No, tak jak wspomniałam, dieta śródziemnomorska, czyli taka bogata w warzywa z zastosowaniem właśnie oliwy z oliwek, ma korzystny wpływ na przebieg łuszczycy, jak też, co chyba nawet jest bardziej istotne, zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe. Jak wspomniałam, chorzy na łuszczycę to ryzyko mają zwiększone, dlatego stosowanie diety jest niezbędnym elementem procesu terapeutycznego. Często u chorych na łuszczycę obserwujemy nadwagę, otyłość, a jest to czynnik zdecydowanie pogarszający przebieg łuszczycy, no i znowu zwiększający ryzyko sercowo-naczyniowe.
Chce pani powiedzieć, że osoby szczupłe mają mniejsze dolegliwości, tak? Zdecydowanie.
Tak, tak.
Co z alkoholem i na przykład paleniem tytoniu u takich osób, u takich pacjentów?
Zdecydowanie odradzamy ze względu znowu na to ryzyko sercowo-naczyniowe. Alkohol, oczywiście zazwyczaj obserwacja pacjentów jest taka, że nadużycie alkoholu czy przewlekłe używanie alkoholu powoduje zaostrzenie zmian łuszczycowych. Papierosy zdecydowanie przeciwwskazane.
Jak stawia się rozpoznanie? Może o tym porozmawiajmy. Trzeba wykonać jakieś badania i na czym później polega leczenie?
Rozpoznanie łuszczycy jest rozpoznaniem klinicznym w większości przypadków. Nie mamy problemów w rozpoznaniu typowej postaci łuszczycy. W rzadkich przypadkach, kiedy rzeczywiście w rzadszych postaciach łuszczycy możemy mieć wątpliwości diagnostyczne i wówczas posiłkujemy się biopsją skóry i prosimy patomorfologów o pomoc. Ale to dzieje się rzeczywiście rzadko.
W przypadku dzieci również jest tak prosto rozpoznać łuszczycę?
U dzieci rozpoznanie kliniczne jest trudniejsze, szczególnie w pierwszym roku życia. Często bywa tak, że zmiany lokalizują się w miejscu przylegania pieluszki, ponieważ zaleganie moczu jest takim czynnikiem prowokującym wysiewy łuszczycy. I wówczas rzeczywiście mamy wątpliwości diagnostyczne. Łuszczyca wczesnodziecięca wymaga różnicowania, między innymi z atopowym zapaleniem skóry. Jeżeli łuszczyca występuje w rodzinie, jeżeli występują gdzieś dodatkowo grudki na skórze charakterystyczne łuszczycowe, to upraszcza nasz proces diagnostyczny.
Czy pacjent może sobie sam na przykład zrobić jakieś badania krwi, jakieś przeciwciała oznaczyć w kierunku łuszczycy?
Nie ma żadnych niestety biomarkerów, które by zdecydowanie pozwalały na rozpoznanie łuszczycy.
To przejdźmy w takim razie do tego leczenia. Na czym ono właściwie polega i jakie możliwości ma polski lekarz w stosunku do tego, co na przykład mamy na świecie? Czy leczymy podobnie?
Jeżeli chodzi o to leczenie podstawowe, czyli leczenie miejscowe, od którego zaczynamy terapię, oraz tak zwane leczenie klasyczne, mamy możliwości dokładnie takie same jak cały świat. W większości, jeżeli mówimy już o terapiach bardziej nowoczesnych, czyli o leczeniu biologicznym, tu nasze możliwości ze względów ekonomicznych, finansowych nie są już takie. Trochę jednak gonimy świat i gonimy Europę. W większości przypadków, powiedziałam, 70-80% pacjentów to są pacjenci z łuszczycą łagodną, z łagodną postacią łuszczycy, gdzie mamy kilka ognisk łuszczycowych, czy na skórze głowy, czy na skórze gładkiej. I te postacie doskonale poddają się leczeniu miejscowemu. Pacjenci bywa, że są niechętni tej terapii, ponieważ ona wymaga jakiejś mobilizacji, smarowania się, czasem brudzi odzież, czasem ma właśnie nieprzyjemne właściwości takie organoleptyczne. Niemniej jest to terapia w łagodnych postaciach łuszczycy, bezpieczna przede wszystkim.
I skuteczna?
I skuteczna. Cięższe, umiarkowane postacie do ciężkich postaci łuszczycy, których na szczęście pragnę zaznaczyć jest zdecydowanie mniej, wymagają leczenia ogólnego bądź fototerapii. Fototerapia, czyli leczenie za pomocą lamp specjalnych, jest doskonałą metodą, jest kolejnym etapem terapii po nieskutecznym leczeniu miejscowym. Ona ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim jest niewiele takich ośrodków, które dysponują fototerapią.
W Gdańsku można się leczyć w ten sposób?
W Gdańsku można się leczyć w szpitalu Kopernikus i w klinice, w naszej klinice dermatologii i wenerologii. Natomiast rzeczywiście takich centrów fototerapii jest niewiele. Dostępność jest dość ograniczona. Kolejnym etapem jest leczenie ogólne, do którego kwalifikujemy ciężkie postaci łuszczycy. I tu dysponujemy lekami ogólnymi, które mają swoje ograniczenia, jakim jest pewna toksyczność narządowa, oczywiście...
Czyli pacjent musi się zakwalifikować, chce pani powiedzieć, jakieś spełnić
tak,
określone...
Tak, musi do leczenia klasycznego, czyli leczenia, które my stosujemy od wielu, wielu lat i mamy swobodną dostępność do tych terapii, które są refundowane, także pacjent nie ponosi wysokich kosztów tej terapii. Rzeczywiście dysponujemy tymi terapiami, kwalifikujemy ciężkie postacie łuszczycy, ciężkie postacie łuszczycy. Natomiast pacjenci, którzy z jakichś powodów nie mogą być leczeni lekami, klasycznymi lekami ogólnymi, już nie będę ich wymieniała, bądź są objawy niepożądane tej terapii, kolejnym etapem jest leczenie biologiczne i tutaj pewne schody się zaczynają, ponieważ rzeczywiście dostępność do tej terapii jest w Polsce niewielka.
Proszę powiedzieć, co to tak naprawdę znaczy leki biologiczne?
Leki biologiczne są to tak na dużym poziomie ogólności mówiąc, leki, które skierowane są przeciwko poszczególnym elementom ścieżki patogenetycznej prowadzącej do powstania grudki łuszczycowej. Są to przeciwciała monoklonalne, które rzeczywiście bardzo precyzyjnie reagują z cząsteczkami, z różnymi elementami naszego układu immunologicznego.
I z pewnością pani miała takiego pacjenta, który otrzymywał takie leczenie.
Tak, tak. My taką terapię w klinice prowadzimy.
Jakie właśnie są efekty?
Leki biologiczne są to leki o bardzo wysokim stopniu skuteczności. Rzeczywiście efektywność terapeutyczna leków biologicznych dystansuje je znacznie do leczenia klasycznego, do tych leków ogólnych, którymi na co dzień dysponujemy. Natomiast trzeba rzeczywiście spełniać bardzo wyśrubowane kryteria w Polsce, żeby do tej terapii się zakwalifikować. O tych kryteriach może nie będę w tym miejscu mówiła, ale rzeczywiście to są bardzo takie restrykcyjne kryteria. Natomiast leki biologiczne, rzeczywiście wysoka efektywność, wysoka skuteczność. Nasze obserwacje dotyczące terapii biologicznej w łuszczycy sięgają kilkunastu lat. To nie jest znowu aż tak długi okres, żeby takie daleko idące wnioski wyciągać. Nasze obserwacje jednak wskazują i obserwacje, nie tylko nasze kliniczne, ale też dane ogólnoświatowe, że terapia ta jest terapią bezpieczną, pozbawioną toksyczności narządowej. Oczywiście niesie bardzo niewielkie ryzyko objawów niepożądanych, natomiast jest to niezwykle efektywna terapia, bardzo dobrze tolerowana przez chorych.
Pacjenci pytają też, słuchacze pytają też, czy można dostać leki biologiczne w przypadku łuszczycowego zapalenia stawów.
Zdecydowanie tak. To jest takie, powiedziałabym, główne wskazanie do terapii biologicznych, poza przewlekłą, ciężką łuszczycą plackowatą. Łuszczycowe zapalenie stawów. Zarówno dermatolodzy, jak i reumatolodzy zajmują się terapią biologiczną chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów. Jest olbrzymia waga szybkiego rozpoznania łuszczycowego zapalenia stawów i szybkiego wdrożenia terapii tej postaci choroby, ponieważ nieleczona czy źle leczone łuszczycowe zapalenie stawów może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, prowadzić do ograniczeń ruchomości, do inwalidztwa, dlatego wczesna terapia no, doskonałą, jeżeli tylko można, to dobrze, jak jest to leczenie biologiczne, powoduje zahamowanie progresji choroby, a nawet niektóre dane świadczą, że mogą pewne zmiany się cofnąć.
Jak wygląda praktyka? To znaczy osoba z nasilonymi objawami łuszczycy, co ona powinna zrobić, żeby dostać się na to leczenie biologiczne? Czy każdy lekarz w przychodni jest w stanie pokierować? Czy to są specjalistyczne ośrodki? Jak to wygląda?
Leczenie biologiczne prowadzone jest w ośrodkach referencyjnych, czyli w zasadzie no nie w każdym, ośrodku zajmującym się lecznictwem dermatologicznym. Natomiast to, co jest ważne, żeby lekarze i też pacjenci mieli świadomość, jakie no, warunki muszą być spełnione, żeby do tej terapii się zakwalifikować. Są one, tak jak powiedziałam, dość restrykcyjne i rzeczywiście pacjent musi, żeby zakwalifikować do leczenia biologicznego, musi przejść poszczególne etapy innych terapii.
I one muszą być
albo nieskuteczne, tak, albo muszą być przeciwwskazania do tej terapii.
Czyli u nas na terenie Pomorza takie leczenie jest możliwe, rozumiem, w klinice
u Państwa? W Trójmieście, w klinice oraz na oddziale dermatologii szpitala Kopernikus.
Czyli pacjent powinien mieć skierowanie od swojego lekarza dermatologii do kliniki,
tak,
w celem zrobienia tych wszystkich, zweryfikowania wszystkich objawów i kwalifikacji do leczenia biologicznego.
No, dobrze byłoby, gdyby rzeczywiście lekarze, którzy zajmują się na co dzień leczeniem pacjentów z ciężką łuszczycą, żeby rzeczywiście przygotowali pacjenta do terapii biologicznej, czyli rzeczywiście, żeby podjęli próbę spełnienia tych wszystkich kryteriów, czyli przeleczyli odpowiednio innymi lekami klasycznymi i kierowali do nas pacjentów już rzeczywiście, którzy nie odpowiadając na tą terapię, bądź też u których są przeciwwskazania do tej terapii. No a cała dokumentacja dobrze, żeby była u lekarza prowadzącego.
Doktor habilitowana Aneta Szczelkowska-Dobosz, specjalistka dermatologii i wenerologii z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję pani doktor za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
A państwu dziękuję za SMS-y i zapraszam za tydzień na rozmowę z doktorem habilitowanym Markiem Szołkiewiczem, ordynatorem oddziału kardiologii i angiologii inwazyjnej szpitala w Wejherowie. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.